Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat: płaszczyzny dialogu. Powiemy o papieskiej audiencji dla Komisji Dialogu ze Starożytnymi Kościołami Wschodu. O perspektywach dialogu z moskiewskim prawosławiem rozmawiać będziemy z kardynałem Walterem Kasperem. Wspomnimy też o echach jego listu do Wielkiego Rabinatu Izraela. Trydent czy Watykan? To pytanie podejmiemy następnie, prezentując styczniowy numer miesięcznika List. Sporo uwagi poświęcimy potrzebie dialogu w kongijskim regionie Nord-Kiwu. Nadamy nagraną w Gomie rozmowę Beaty Zajączkowskiej z tamtejszym ordynariuszem, biskupem Faustinem Ngabu. Rozpoczynając piątkowy magazyn, zapraszamy na wspólne 20 minut.
Prowadząc dialog, chrześcijanie pragną przezwyciężać podziały przeszłości i umacniać swe wspólne świadectwo wobec ogromnych wyzwań stojących dziś przed wierzącymi. Świat potrzebuje widzialnego znaku objawionej w chrześcijaństwie tajemnicy jedności Boga w Trójcy. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z Komisją Mieszaną Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a starożytnymi kościołami wschodnimi. W jej pracach uczestniczy 7 wspólnot wyznaniowych nie przyjmujących sformułowań Soboru Chalcedońskiego, mianowicie Kościół Koptyjski, Syryjski, Etiopski, Erytrejski, Syromalankarski oraz 2 patriarchaty ormiańskie, Eczmiadzynu i Cylicji. Komisja zbiera się od 2004 roku. Jej 6 z kolei spotkanie, trwające od początku tygodnia, zostało poświęcone naturze i misji kościelnej wspólnoty.
Już tylko fakt, że dialog wciąż trwa i że co roku gości go jeden z reprezentowanych przez was kościołów, jest sam w sobie znakiem nadziei i otuchy. Wystarczy zwrócić myśl w stronę Bliskiego Wschodu, skąd wielu z was pochodzi, by zobaczyć, jak pilnie potrzebne są prawdziwe zarodki nadziei w świecie zranionym tragedią podziału, konfliktu i ogromnego ludzkiego cierpienia.
Zarodkiem nadziei na drodze do jedności może okazać się nowy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. W jego uroczystościach intronizacyjnych weźmie udział watykańska delegacja z kardynałem Walterem Kasperem. Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zapytaliśmy o nadzieje wiązane z postacią nowego patriarchy.
Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. Patriarcha Cyryl został wybrany zdecydowaną większością głosów. Wydaje się zatem, że rosyjska cerkiew prawosławna jest wokół niego zjednoczona. Znamy go od wielu lat. Ja sam spotykałem go przy różnych okazjach. Myślę, że jest to człowiek dialogu. Owszem, ma on bardzo mocne przekonania. Dał im wyraz przed wyborami, trzeba to uznać, ale z drugiej strony da się z nim prowadzić dialog. Bardzo tego pragniemy. Przede wszystkim dialog w kwestiach społecznych, kulturowych, które są bardzo ważne dla przyszłości Europy. Musimy umacniać jej chrześcijańskie wartości. I na tym polu wszystkie kościoły muszą ze sobą współpracować. Ale to nie wszystko. Cel ruchu ekumenicznego wykracza poza owe kwestie społeczne i kulturalne. Pamiętając o przykazaniu Chrystusa, wiemy, że naszym celem musi być pełna jedność w wierze, sakramentach i apostolskiej posłudze. Teologiczne aspekty tej jedności są dyskutowane w Komisji Mieszanej, która reprezentuje wszystkie kościoły prawosławne. Mamy nadzieję, że cerkiew rosyjska będzie w stanie powrócić do dialogu. Wiele zostało uczynione po obu stronach, aby ten powrót ułatwić. A zatem chcemy kontynuować nasze dzieło z nowym patriarchą. Myślę, że otwiera on nowy etap w historii rosyjskiej cerkwi, a tym samym nowy etap naszego dialogu. Wielką zasługą Aleksego II było odbudowanie cerkwi po okresie okrutnych prześladowań. Można wręcz mówić o prawdziwym odrodzeniu rosyjskiego prawosławia. Ale jak powiedział mi Aleksy II podczas naszego ostatniego spotkania w ubiegłym roku, nie wystarczy odbudować mury cerkwi, trzeba odbudować jej duchowość. I to, jak sądzę, będzie programem nowego patriarchy. On sam już to ogłosił. Duchowe, katechetyczne odrodzenie cerkwi. Jeśli zechce, to my jesteśmy gotowi mu w tym pomóc. Mamy pewne doświadczenia na tym polu.
Czy można się spodziewać spotkania patriarchy z papieżem?
Cyryl spotkał się już z papieżem jako metropolita i to 3 razy. Po raz pierwszy zaraz po wyborze Benedykta XVI. Kolejne spotkania miały miejsce w latach 2006 i 2007. Teraz, kiedy pełni nową posługę, nie chcemy na niego naciskać. Musimy być cierpliwi, dać mu czas. Pragniemy tego spotkania. Sądzę, że będzie ono bardzo pożyteczne. Musimy jednak respektować zdanie drugiej strony. Wiem, że najpierw musi się on spotkać z innymi patriarchami. Ja sam udaję się w najbliższą niedzielę na jego intronizację. Będę się modlił, aby Bóg obdarzył go swoim błogosławieństwem, które jest niezbędne, by kierować tak wielkim i tak ważnym kościołem, jak rosyjska cerkiew prawosławna.
Mówił kardynał Walter Kasper.
Z dobrym przyjęciem w Wielkim Rabinacie Izraela spotkał się list otrzymany wczoraj od przewodniczącego Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Dyrektor generalny rabinatu określił to pismo jako wielkiej wagi, piękne i bardzo poważne. Oded Wiener poinformował dziennikarzy, że kardynał Walter Kasper potwierdził znaczenie przywiązywane przez Kościół do dialogu z Żydami, prosząc o przysłanie delegacji na planowane już wcześniej na początek marca spotkanie w Rzymie. Mający siedzibę w Jerozolimie rabinat odwołał swój udział w związku z sytuacją powstałą po zdjęciu ekskomuniki z negującego zagładę biskupa tradycjonalisty. Jednak po słowach papieża o solidarności z ofiarami Holokaustu, wypowiedzianych na ostatniej audiencji ogólnej i po wczorajszym liście kardynała Kaspera, izraelscy rabini zamierzają rozważyć możliwość przyjazdu. Dyrektor rabinatu wyraził też pełne poparcie dla projektu papieskiej wizyty w Izraelu, podkreślając, że miałaby ona ogromne znaczenie.
Przewodniczący Komisji Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z Żydami w liście do jerozolimskiego rabinatu przypomniał liczne wypowiedzi Benedykta XVI na temat Holokaustu. Nie pozostawiają one najmniejszej wątpliwości co do jego niedwuznacznej oceny wszelkich prób negowania czy pomniejszania tej tragedii. Niestety takie usiłowania mają czasem miejsce. Ostatnim przykładem są kontrowersyjne słowa o komorach gazowych wypowiedziane przez jednego z księży związanych z bractwem świętego Piusa X we Włoszech. W kontekście takich prób watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi przypomniał słowa papieża ze środowej audiencji i jego medytację wygłoszoną przed 3 laty w Oświęcimiu.
Nie tylko potępił on wszelkie formy zapominania o tragedii zagłady 6 milionów Żydów czy jej negowania. Przypomniał też dramatyczne pytania, jakie te wydarzenia stawiają przed sumieniem każdego człowieka i każdego wierzącego. Są to najgłębsze i najbardziej rozstrzygające kwestie człowieka i osoby wierzącej wobec świata i historii. Nie możemy i nie powinniśmy ich unikać, ani tym bardziej negować. W przeciwnym wypadku nasza wiara będzie złudna i próżna. Kto przeczy faktowi Shoah, nic nie wie o tajemnicy Boga ani Krzyża Chrystusowego. Tym gorzej więc, gdy takie negowanie słyszymy z ust księdza czy biskupa, a więc duchownego chrześcijańskiego, niezależnie od tego, czy pozostaje on w jedności z Kościołem katolickim.
Z redakcji katolickich.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Najnowszy styczniowy numer miesięcznika List zatytułowaliśmy Trydent czy Watykan. Numer jest refleksją nad motu proprio summorum pontificum Benedykta XVI. Mówi Sławomir Rusin, redaktor miesięcznika List.
Tak naprawdę chodziło nam o to, żeby przedstawić zarówno wątpliwości co do decyzji papieża Benedykta XVI, ukazać plusy jednej, jak i drugiej celebracji liturgicznej. Główną naszą myślą było przybliżenie, co kryje się za obiema mszami, jak one wyglądają, jak przebiegają, a także jaki ładunek teologiczny, duchowy za sobą niosą.
Miesięcznik Katolicki List wydawany jest przez Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media List w Krakowie od 1984 roku.
Bardzo kocha, pisze długi list.
Diecezja Gomy przekazała przedstawicielowi kongijskiego rządu memorandum w sprawie konfliktu w regionie Nord Kivu.
Dokument został wypracowany przez Kościół katolicki, ale podpisali się pod nim także przedstawiciele innych religii i wyznań obecnych na objętych konfliktem terenach. Z prośbą o przygotowanie tego dokumentu zwrócił się do ordynariusza Gomy Faustina Ngabu, minister spraw wewnętrznych Demokratycznej Republiki Konga. Kościół jako pierwszy i zasadniczy warunek przywrócenia pokoju wskazał rzeczywisty dialog i postawienie dobra kraju ponad partykularne interesy. Kongo jest jednym z najbogatszych krajów Afryki. Obecna wojna toczy się m.in. o dostęp do bogactw mineralnych. Spotykani na ulicy ludzie mówią, że jedyną rzeczą, jakiej naprawdę potrzebują, jest pokój, bo resztę są w stanie zadbać sami. Z biskupem Faustinem Ngabu rozmawiała w Gomie Beata Zajączkowska.
W regionie północnego Kiwu doszło w tych miesiącach do kolejnej eskalacji konfliktu. Ostatnie tygodnie przyniosły chwilę wytchnienia. Jakie nadzieje wiąże ksiądz biskup z tym spokojem?
Ludzie mają wreszcie trochę spokoju. Jednak, jak często bywa w sytuacjach konfliktowych, to co się dzieje nie zależy tylko od nas, ale ma wymiar ogólnopaństwowy. Dlatego też nie wiemy, jak długo będziemy mogli cieszyć się tym względnym spokojem.
Czego potrzeba, aby pokój na stałe powrócił do Konga?
Praktycznie od 2006 roku nieustannie prosimy wszystkie strony konfliktu, by się spotkały i rozpoczęły dialog. Prawdziwy pokój rodzi się z dialogu. Wojną, walką nie można go zbudować. Z nadzieją patrzę więc na to, że dwie strony, rządowa i rebeliancka, rozmawiają ze sobą, co jest owocem spotkania w Nairobi. Liczymy, że to spotkanie wyda dalsze owoce. Oczywiście nie wystarczy tylko się spotkać. Trzeba odważnie podjąć wszystkie trudne tematy, także kwestie międzynarodowe. Nie można otworzyć kolejnego konfliktu, manipulując ludnością. Trzeba rozmawiać mądrze i stanąć w prawdzie.
Wielokrotnie stawialiśmy sobie pytanie, dlaczego w regionie północnego Kiwu trwa wojna? Dlaczego mimo zaangażowania sił pokojowych nie udaje się zakończyć tego trwającego przecież od kilkunastu lat konfliktu? Jak można wytłumaczyć to, co się dzieje? Czy to jest tylko walka o bogactwa naturalne, czy też próba aneksji przez kraje ościenne, takie jak chociażby Rwanda?
Nawet jeśli kraje ościenne mogą odgrywać jakąś rolę w tym konflikcie, to jestem przekonany, że pierwszą przyczyną napiętej sytuacji w Kongo są kwestie wewnętrzne. Kongo nie znalazło do tej pory prężnego przywódcy, który byłby w stanie pokierować krajem, który potrafiłby zjednoczyć go, wyznaczyć drogę rozwoju gospodarczego i zarazem stawić czoła problemom społecznym. Wydaje mi się, że ten brak jasnego lidera jest pierwszą przyczyną trwającego konfliktu. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ci, którzy przychodzą z zewnątrz, wykorzystują panującą sytuację. Słabość przywódcy czy władzy sprawia, że w konsekwencji mogą wykorzystywać także bogactwa naturalne Konga. Jeśli władzę miałby człowiek silny, zdecydowany, umiejący dobrze pokierować państwem, jestem przekonany, że obecna sytuacja konfliktowa nie trwałaby długo.
Diecezja Gomy została zaproszona przez ministra spraw wewnętrznych do wypowiedzenia się na temat przyszłości regionu i dialogu pokojowego. Ekscelencja wraz ze swoimi współpracownikami przygotował odpowiednią deklarację w tej sprawie. O czym ona mówi?
We wprowadzeniu do tego dokumentu wyjaśniamy kontekst obecnej sytuacji. Zrobiliśmy to, ponieważ wciąż próbuje się przedstawiać ten konflikt jako wojnę między poszczególnymi grupami etnicznymi. Zwróciliśmy uwagę, że jest to wojna między siłami rządowymi a rebeliantami. Stąd nasze nadzieje na pokój związane są z dialogiem właśnie między tymi dwoma siłami. Mamy nadzieję, że dialog ten, rozpoczęty w Nairobi, będzie kontynuowany w szczerości i prawdzie i że podejmie on wszystkie ważne i kluczowe kwestie życia państwa. To jest centralny punkt. Wskazaliśmy też, że trzeba unieszkodliwić partyzantów, bo w większości są to grupy prorządowe. Trzeci punkt, na który wskazaliśmy, przypomina, że problemem w przywróceniu pokoju są relacje między Kongiem a Rwandą. Chodzi tu o zbrojne grupy rwandyjskie, które działają na terenie Konga. Powiedzieliśmy, że nie powinno się tej kwestii rozwiązywać militarnie, ale pokojowo. Tym rebeliantom, którzy nie chcą wrócić do Rwandy, należy przyznać specjalny status uchodźcy. To mogłoby im pomóc czy w pozostaniu na stałe w Kongo, czy w znalezieniu jakiegoś innego kraju, w którym mogliby zostać przyjęci jako rwandyjscy uchodźcy. Warunkiem pokoju jest jednak także to, że ci, którzy chcieliby pozostać w Kongu, nie mogliby dalej zamieszkiwać terenów przygranicznych. Władze kongijskie powinny im znaleźć taki teren, na którym ich obecność nie tworzyłaby sytuacji napięcia. To są najważniejsze punkty, które przedstawiliśmy kongijskiemu ministrowi spraw wewnętrznych.
A jaka jest pozycja rebeliantów? Czy liczą się z głosem Kościoła?
Nie mogę powiedzieć, by rebelianci byli dotąd wrogo nastawieni do Kościoła. Na terenach, gdzie są obecni, pozwalają, by Kościół kontynuował swoją pracę i raczej jej nie utrudniają. Z drugiej jednak strony nie pytali nas o stanowisko wobec konfliktu. My jednak przedstawiliśmy naszą pozycję przywódcom rebeliantów, tłumacząc, że wojna nigdy nie będzie rozwiązaniem istniejących problemów. Wskazujemy, że lepiej szukać dialogu, pokojowych rozwiązań istniejących trudności, niezależnie od ich charakteru, czy są to kwestie polityczne, społeczne, czy interesy wojskowe. Próbowaliśmy to ukazać.
Jakie ksiądz biskup widzi znaki nadziei dla tego tak bardzo przecież doświadczonego regionu?
Nadzieję pokładam w dialogu między siłami rządowymi a rebeliantami. Jeśli ten dialog będzie kontynuowany w pozytywnym kierunku, jestem przekonany, że otworzy drogę prowadzącą do pokoju. Pragnę bowiem przypomnieć, że nie jest to wojna etniczna między różnymi plemionami czy szczepami, ale wojna między rebeliantami a rządem.
Jak w tej niełatwej codzienności Kościół w diecezji Gomy przyczynia się do budowania pokoju?
Na terenie diecezji Gomy od wielu lat panuje napięta sytuacja wywołana konfliktami między zamieszkującymi ten obszar różnymi plemionami i szczepami. Brakowało pokojowej więzi. Stąd też wszelkie nasze działania duszpasterskie poszły w kierunku łączenia i jednoczenia, aby byli jedno. W duszpasterstwie kładziemy nacisk na pracę małych grup. Te podstawowe wspólnoty razem się modlą, wspólnie ewangelizują i razem pracują. To według mnie bardzo pomogło ukierunkować chrześcijan pochodzących z różnych plemion i grup, tak by razem wypracowali wspólną wizję. Kładziemy też ogromny nacisk na powtórną ewangelizację. Zauważyliśmy bowiem, że wielu było ochrzczonych, ale niewielu z nich zrozumiało głęboki sens chrztu. Stąd program nowej ewangelizacji. Ukazujemy, że budowanie pokojowej przyszłości oznacza także zdecydowane odcięcie się od ciemnej przeszłości. Szczególne działania podejmujemy też od ubiegłego roku na rzecz rodziny. Dzięki rodzinom prowadzimy program reewangelizacji. W Gomie uformowaliśmy 64 małżeństwa, które pracują na rzecz innych. Odkrycie prawdy ewangelicznej we własnym życiu jest też sposobem wiodącym do prawdziwego pokoju. I nawet jeśli politycy stworzą kolejną sytuację konfliktową, to dzięki formacji nie uda im się łatwo wciągnąć dużej części ludności. To, czego doświadczamy, nie jest przecież wojną etniczną, ale jeszcze raz powtarzam, wojną między rządem a rebeliantami. Taka jest prawda, nawet jeśli rząd stara się ukazać obecną sytuację jako wojnę etniczną. Jasne mówienie o tym przez Kościół też jest sposobem przyczyniania się do budowania braterstwa i pokoju.
A favorire la fraternità e la pace.
Tu Radio Watykańskie. Z biskupem Faustinem Ngabu, ordynariuszem Gomy, rozmawiała w Kongu Beata Zajączkowska. Za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus.